Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska, słuchają Państwo audycji Gość Poranka. Dziś moim gościem jest pani Anna Nachtygal, terapeuta zaburzeń rozwojowych, terapeuta rodzinny i logopeda. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
2 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Autyzmu. Chciałabym zapytać, czym właściwie jest autyzm?
No tak, myślę, że tak na przestrzeni jakby wielu, wielu lat ten obraz autyzmu się jakby ciągle zmieniał. Definicji jest bardzo wiele, ale tak naprawdę ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że wybrałabym takie 3 główne, na które powinniśmy my jako terapeuci, nauczyciele, ale również rodzice zwracać uwagę, więc głównie to jest to, że jest zaburzona komunikacja z dzieckiem, są zaburzone jego interakcje społeczne i to jest widoczne i są zaburzenia integracji sensorycznej i to również jest widoczne. I to tak w skrócie można by powiedzieć, że to może świadczyć o tym, że dziecko jest w spektrum autyzmu. Oczywiście z 2 różnych osi, to już potrzebna jest tutaj bardziej szczegółowa diagnoza, w prawnych oczu potrzeba terapeutów czy diagnostów.
Właśnie, bo w sumie wszędzie mówimy bardzo dużo o autyzmie, ale są to zawsze bardzo ogólne informacje. I chciałabym zapytać, czy łatwo jest zdiagnozować autyzm, bo często jest on łączony też z zespołem Aspergera. I co właściwie różni te 2 zaburzenia?
No te 2 zaburzenia są jakby z, można powiedzieć, 2 krańców tej samej osi spektrum autystycznego. Z jednej strony zespół Aspergera, który charakteryzuje się właśnie takim lepszym potencjałem intelektualnym tych dzieci, sprawniejszym, większą sprawnością językową tych dzieci i też rozwojem poznawczym, a z drugiej osi to jest już autyzm, który właśnie charakteryzuje się tym, co przed chwilą powiedziałam, czyli zaburzonymi bardziej funkcjami i poznawczymi, i komunikacyjnymi, i społecznymi. I rzeczywiście one różnią się bardzo ze sobą. Natomiast jeśli chodzi o taką diagnozę, to myślę, że taki terapeuta, diagnosta, który ma doświadczenie w pracy z tymi dziećmi, może wprawnym swoim okiem już na pierwszym spotkaniu po wywiadzie z rodzicami i spotkaniu z dzieckiem może jakby potwierdzić ryzyko, tak? Bo oczywiście te dzieci się potem rozwijają, zmieniają obraz kliniczny swojego funkcjonowania, ale już można wtedy jakby wysnuć taką hipotezę, że coś jest.
Właśnie, a propos diagnozy, chciałabym zapytać, czy może nam pani powiedzieć, jak ona wygląda? Potwierdzi pani właśnie, że można to jakby bardzo szybko stwierdzić, tak? Że są pewne elementy, które o tym świadczą.
No tak, ze swojego kilkunastoletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że nawet nieraz się dziwię, że to długo bardzo trwa ta diagnoza, co jest oczywiście ze szkodą, uważam, dla rodziców i dla tego dziecka, bo jeżeli ta diagnoza trwa, nawet nieraz słyszałam do dwóch i pół roku, to te 2,5 roku jest jakby trochę stracone, bo mało się pracuje z dziećmi. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że po wywiadzie już funkcjonowania dziecka można wysnuć takie wnioski, że może znajdować się w spektrum autystycznym i już wtedy trzeba zacząć po prostu pracę terapeutyczną, tak? No i takimi przesłankami do takiej wczesnej diagnozy, nawet już u dziecka w wieku 2,5 roku, a nawet wcześniej, to jest to, że dziecko nie odpowiada uśmiechem na uśmiech, że ma słaby albo bardzo przelotny kontakt wzrokowy, że nie lubi się przytulać, że na przykład jest bardzo uparte, wymusza. To jest tak zwane niegrzeczne dziecko, ciągle irytuje rodziców. I to już jest przesłanka do tego, żeby diagnozować w tym kierunku. Oczywiście, bo rodzice bardzo często zgłaszają się z tym, że jest mało mówi, tak?
To jest największy problem. Zaburzony rozwój mowy.
Tak, że ma zaburzony, mało mówi, kiedy zacznie mówić. Niestety nie jest to jakby taką przesłanką, czy takim czynnikiem, który różnicuje, czy to jest autyzm, czy nie, dlatego, że bardzo dużo dzieci autystycznych również mówi. Czyli nie można powiedzieć, że jak nie mówi. Nie, niestety nie ma. Czasem wręcz odwrotnie, ma bardzo bogate słownictwo, bo rodzice przychodzą i są zaskoczeni, że on tak pięknie mówi, telewizyjnie mówi, no i właśnie to jest niepokojące.
Właśnie chodzi o to, że te dzieci są również bardzo inteligentne.
Tak, bardzo często się zdarza, wysoko funkcjonujący autyzm, dzieci są bardzo inteligentne, ale przy tym mają swoje problemy, na przykład mają stereotypowe zachowania, które sprawiają, że dziecko, na przykład trzepotanie rączek, że dziecko czuje się bezpiecznie, jest to trochę taki mechanizm obrony przed objawami psychosomatycznymi, ponieważ dziecko nie rozumie tego świata, tego, co się tutaj dzieje i próbuje sobie radzić z tymi emocjami i teraz jakby nierozumienie tego, zabieranie mu tego, niedawanie w zamian nic powoduje, że to dziecko jeszcze bardziej się frustruje. Czyli jakby myślę sobie, że sama diagnoza w sobie może nie jest aż tak bardzo trudna, natomiast zrozumieć potem funkcjonowanie i mechanizmy dziecka z autyzmem czy z zespołem Aspergera jest o tyle trudne, że nie ma jednolitego obrazu klinicznego. My nie mamy. Kiedyś się mówiło tak, że to jest dziecko, które znajduje się pod jakąś szklaną kopułą, ono jest bez kontaktu ze światem, ono ma swoje zachowania, żyje w swoim świecie, tak to się nazywało. Dzisiaj nie. Dzisiaj te dzieci naprawdę, one się przytulają, one się uśmiechają, one wykazują inicjatywę ze swojej strony, nawet społeczną.
Bariery.
Nie, no właśnie. I to jest najtrudniejsze. Natomiast ja się zawsze kieruję, jeżeli rozmawiam z rodzicami czymś takim i pytam zawsze mamę, czy pani czuje, że coś jest nie tak z dzieckiem, bo intuicja matki jest niezawodna.
A proszę mi powiedzieć jeszcze, co można byłoby powiedzieć rodzicom, którzy mają już taką sytuację, że ich dziecko zostało zdiagnozowane i że ma autyzm. Jak oni powinni sobie w tej sytuacji radzić? Rozumiem, że jak pójdą już do gabinetu, powiedzmy, i pada ta diagnoza, to otrzymują jakieś informacje od terapeuty, jak powinni się dalej zachowywać, co robić, żeby pomóc swojemu dziecku.
No najczęściej jest tak, że rodzice jakby nie chcą otrzymać takiej właśnie diagnozy, tak? W znaczeniu, że będzie ona potwierdzona, że to jest autyzm. Bo to jest tak naprawdę duże rozczarowanie rodzica. Oczekiwania względem tego dziecka były inne, a coś innego jest. Więc rodzic zaczyna przeżywać żałobę, ale często nie chce do tego dopuścić i zaprzecza. Więc to, co bym chciała powiedzieć, to przede wszystkim, że jeżeli terapeuci, diagności wskazują, że jest to zaburzenie, to trzeba zaufać, że ten, kto to bada, wie, co mówi i że jak najszybsza potrzebna jest akceptacja tej diagnozy. Dlaczego? Dlatego, że im szybciej będziemy wiedzieć jako rodzice, z jakim dzieckiem mamy do czynienia, tym nasze postępowanie wobec tego dziecka, wychowanie, praca terapeutyczna, miłość do tego dziecka będzie przebiegać w taki sposób, jak to dziecko potrzebuje, tak? Bo o to nam chodzi. Bo jaki jest cel terapii wychowania dziecka z autyzmem? Żeby radziło sobie w życiu, po prostu, żeby radziło sobie w życiu, bo kiedyś zostanie tu samo, tak? Ci rodzice kiedyś odejdą, a ono tu musi zostać. I nie chodzi o to, żeby nauczyć dzieci czytać, pisać, żeby skończyły szkoły. Chodzi o to też, ale nie przede wszystkim. Przede wszystkim chodzi o to, żeby to było dziecko, które potrafi sobie poradzić w życiu i żeby było w miarę szczęśliwe z tymi ludźmi, wokół których będzie przebywać. To o to chodzi tak naprawdę.
Właśnie w ten sposób zmierzamy do mojego kolejnego pytania, bo chciałabym zapytać o osoby dorosłe, które chorują na autyzm. I oczywiście obserwujemy gdzieś, jeśli nie mamy do czynienia z takimi osobami, więc w mediach społecznościowych osoby wysoko funkcjonujące, które sobie świetnie radzą i na pierwszy rzut oka nie powiedzielibyśmy w ogóle, że są chore.
No właśnie, niedawno, jakiś czas temu rozmawiałam z moim synem, który jest programistą i mówi, mamo, wiesz, jakiego mamy świetnego kolegę, on po prostu jest taki genialny, jak coś powie, to w samo sedno. Mówi, ale on do mnie powiedział, wiesz, że jestem autystykiem, a mój syn mówi, ale wiem, mama pracuje z dziećmi autystycznymi, więc wiem. I on się tak zadziwił i są dobrymi kolegami, tak? Więc jakby rzeczywiście tak jest, że są osoby wysoko funkcjonujące, jeżeli da im się szansę, to w swojej dziedzinie naprawdę są dobre i są naprawdę genialne. Można korzystać z ich wiedzy, z ich umiejętności. No oczywiście też jest tak, że jakby taką przeszkodą w funkcjonowaniu społecznym, w zależności od tego, jak podchodzi do tego środowisko, to jest to, że mają specyficzne zachowania. Na przykład znam takie osoby, które są to mamy, dzieci, dalej bliżej znajomych, że na przykład sprawiają wrażenie trochę, i tatowie również, takich dziwnych ludzi. Inaczej się ubierają, inaczej się zachowują, czasem są może tacy chaotyczni, rozumieją dosłownie to, co się do nich mówi. Jeden tata na ostatniej diagnozie, diagnozowaliśmy jego synka i mówi, że przecież on jest taki sam jak ja. No tak, autystyk. No taki autystyk jak ja. To było piękne, bo jakby ten tata zgodził się z tym, że ten syn jest
przyjął
taki jak
to.
On przyjął i jakby widać, że już jest na tej etapie takiej zgody, prawda? No i jakby wiadomo, że to życie dorosłego autystyka nie będzie łatwe, bo on zawsze będzie autystyczny.
I zawsze będzie inny.
I zawsze będzie inny, ale ja nie wiem, czy wszyscy muszą być tacy sami.
Myślę, że nie. A chciałabym, żeby pani powiedziała jeszcze o tym, jak ważny jest ten Światowy Dzień Autyzmu, to, że go obchodzimy.
No, według mnie jest bardzo ważne. Ja myślę sobie, że bez ludzi autystycznych, tak jak zawsze mam na uwadze, kiedy o tym mówię, Grandin Templin, która była moją taką pierwszą osobą, która mi odkrywała trochę autyzm, czytałam jej książki, oglądałam filmy i zawsze uważałam, że są takie osoby i tylko dzięki nim jakby ten świat też postępuje cywilizacyjnie, ponieważ mają wyjątkowe zdolności. I to też jakoś się potwierdza w świecie. Na przykład też słyszałam, że w Niemczech specjalnie zatrudniają ludzi z zespołem Aspergera, właśnie wiedząc dlaczego, bo znają dobrze ich cechy charakteru, że to są ludzie, że nie odejdą od pracy, aż dokończą swoją pracę, tak? Są bardzo wydajni w tym i są bardzo odpowiedzialni za to, co robią, tak? Natomiast, że mają wysypkowe zdolności, to też z tych zdolności można korzystać. I są to w różnych dziedzinach te zdolności, tak? Bo nie tylko w jakiejś fizyce czy astronomii, ale również w medycynie, co no, dla świata też jest bardzo ważne, prawda?
Pani Anno, bardzo dziękuję pani za rozmowę i za tą cenną wiedzę, którą podzieliła się pani z naszymi słuchaczami. Słuchali państwo audycji Gość Poranka. Moim gościem była pani Anna Nachtygal, terapeuta zaburzeń rozwojowych, terapeuta rodzinny i logopeda. Ja się z państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.